Tak jak zapowiadałem, tytuł dzisiejszego kazania to Ból serca Boga. Ktoś mógłby powiedzieć, co ty możesz wiedzieć o Bożym sercu, co ty możesz wiedzieć o tym, co dzieje się w Bożym sercu. Ale przecież Słowo Boże niemal w każdym miejscu ujawnia nam, objawia, mówi o tym, jakie jest Boże serce. Jak Bóg przeżywa to, co się z nami dzieje. Jak Bóg reaguje na to, co się z nami dzieje. Co Bóg sądzi o naszych decyzjach. Jak Bóg chroni nas ze wszystkich swoich ojcowskich sił przed straszliwymi nieraz konsekwencjami naszej własnej głupoty, naszej własnej bezbożności, naszego zepsucia. Ja wiem, o czym mówię, bo sam kiedyś taki byłem i kiedy dziś z perspektywy tego, jak poznałem Boga, jak poznałem Jego Słowo, przyglądam się mojemu staremu życiu, temu, co wyczyniałem przez 46 lat mojego życia, to nieraz jestem zdumiony tym, jak niesamowity sposób, jaką starannością Bóg mnie uchronił przed tym, do czego zmierzałem, co sam robiłem. Byłem bezbożnikiem w każdej dziedzinie mojego życia, więc można sobie wyobrazić, kiedy nie ma w swoim życiu dziedziny, gdzie liczyłbyś się z Bogiem, z Bożym Słowem, to jak to życie może wyglądać? Mało tego, że byłem bezbożnikiem, to jeszcze byłem kimś, kto usiłował walczyć z Bogiem, pokazać wszystkim, że jest od Niego lepszy, mądrzejszy. Dosłownie nieraz z jakąś taką przedziwną, chorobliwą wręcz zapalczywością starałem się jakby na złość robić Bogu. Jakby na przekór temu, co mówi Jego Słowo, postępować, wystawiać Go na próbę, a potem szydzić Niego. No widzisz, nic mi nie zrobiłeś. No widzisz, wszystko jest w porządku. Kiedy nic nie było w porządku. Kiedy nic nie było w porządku. Dzięki Bogu za ten dzień, kiedy się upamiętałem. Dzięki Bogu za tą noc, kiedy wypłakałem przed Nim moje grzechy. Dawid w psalmie 32 od 3 wersetu pisze tak. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja znikła, jak podczas upałów letnich. Sela, grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela. Niech się modli do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrę. Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, jakie mogą być konsekwencje mojej bezbożności, nie uciekłem. Gdzieś tam daleko nie ukryłem się przed Bogiem, ale właśnie wtedy padłem przed Nim na kolana, błagając o przebaczenie. Dawid wiedział, co robi. Dawid doświadczył grzechu i konsekwencji grzechu. Wypłakał się przed Panem. Gdzieś tam po cichu liczył na to, że może jednak Bóg nie będzie aż tak bardzo konsekwentny w swoich działaniach, ale jednak wszystko, co musiało się stać, stało się. A jednocześnie się stało to, na co może najbardziej po cichu, tak gdzieś na samym końcu liczył, otrzymał przebaczenie. otrzymał mimo wszystko przebaczenie. Dawid przeszedł taką właśnie, a nie inną szkołę. I o jego losach możemy czytać w Biblii ze szczególnym jakimś takim zainteresowaniem. Jego życiu towarzyszyło tyle niezwykłych wydarzeń. Do dziś król Dawid jest dumą Izraela. Do dziś świadectwo Dawida, świadectwo o tym, czego Bóg przez niego dokonał, świadectwo o tym, jaki był Izrael za czasów króla Dawida. To rzeczy, które zachęcają w sposób szczególny, które są przedmiotem dumy. Nie wiem, czy jest kraj, który mógłby być tak dumny ze swojego króla, jak właśnie Izrael jest dumny ze swojego króla Dawida. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć historię, która właśnie spowodowała szczególny, ale to szczególny ból w sercu naszego Boga. Dawid został obdarowany w sposób przeobfity. Nieraz tutaj czytaliśmy psalmy i te fragmenty Biblii, które opowiadają o niezwykłej łasce, jakiej doświadczył od Boga. O tym, jak sam się zachwycał tym, że wyrwany z pastwiska, taki nic nieznaczący, taki nieistotny, taki lekceważony przez wszystkich, przez Boga został postawiony jako książę nad Bożym ludem. Obdarowany władzą, obdarowany bogactwem, dostojeństwem, wszystkim tym, o czym kiedyś nawet nie śmiałby marzyć, a to dał mu jego dobry Bóg. Dał mu też wiele żon, wiele dzieci. I dom Dawida mógł tylko radować się Panu, mógł korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, błogosławieństw, korzystać z władzy i wpływu, jaki mieli nie tylko na ten kraj, ale na okoliczne kraje. To była prawdziwa potęga. O względy Dawida i jego domu ubiegali się wszyscy. Ale jak to w rodzinie? Jakieś kłopoty zawsze pojawić się muszą. Myślę, że kłopoty też scalają rodzinę. Nieraz dzisiaj słyszymy, czytamy świadectwa o rodzinach, które przechodzą przez bardzo, bardzo trudne chwile, okresy swojego życia i jak wychodzą z tego zwycięsko dzięki Bożej łasce i jak wtedy są umocnieni. Opowiadałem wam już tutaj, Ilonka też może, o jej przyjaciółce, której małżeństwo się rozpadało. Mieli synka lekko uszkodzonego i zdawało się, że dobrze, że jest taki, jaki jest i wszystko w porządku, daje sobie radę jako tako w życiu. Ale to małżeństwo zaczęło się po prostu rozpadać. Uczucia gasły. To taka, Bóg mówi o miłości, że nigdy nie ustaje. Więc jeżeli przeżywamy coś, co zaczyna ustawać, gasnąć, już nie jest takie, to trudno to miłością nazwać, ale tak przywykliśmy. I kiedy zdawało się, że już taki desperacki krok uczynili, zdecydowali się na kolejne dziecko, by scalić to małżeństwo, by zachować ten dom w całości, urodziła się córeczka z zespołem Downa. Z zewnątrz patrząc, można by machnąć ręką, powiedzieć, to teraz to już po małżeństwie, po rodzinie. Teraz już było źle, ale teraz dopiero jest całkiem źle. Już gorzej być nie może. Ale właśnie to dziecko okazało się dzieckiem pokoju, dzieckiem, które scaliło. Ojciec zobaczył tą małą w szpitalu i zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Powiedział do żony, wszystko w porządku, będziemy chować. Super, damy radę. Nieraz trudności właśnie są, Bóg dopuszcza takie rzeczy, by umocnić rodzinę. Także to nie jest tak, że co problem, to już tylko po to, żeby było jeszcze gorzej. Ale wróćmy do Dawidowej rodziny, wróćmy do sytuacji w tym domu. Miał wspaniałego syna, Amona, pierworodnego. I ten syn był oczkiem w głowie tatusia, był szczególnie przez niego umiłowany. Miał też innych synów i córki. Między innymi pięknego, przystojnego, to naprawdę wspaniałego syna Absaloma. I śliczną, piękną córkę imieniem Tamar. Troszkę pewne kulturowe i też pewne rzeczy, które nie pasują do naszej dzisiejszej systemów społecznych, wówczas były rzeczą normalną. Było wiele żon, a więc dzieci z różnych matek w tym samym domu. I stało się tak, że tenże Amon zakochał się w swojej siostrze Tamar. Zakochał się i zaczął kombinować po swojemu, jakby ją tu zdobyć, jakby ją tu posiąść. Aż wreszcie podstępem, możemy o tym przeczytać sobie w 13 rozdziale drugiej księgi Salomonowej, podstępem doprowadził do sytuacji, kiedy ją zgwałcił. A potem z tej niby miłości rodziła się nienawiść. Wyrzucił ją od siebie. Zhańbił, odrzucił, uczynił coś, co w tamtej kulturze było szczególnie źle, szczególnie ohydne, postrzegane jako ohydne. I tutaj czytamy zdumiewającą rzecz. A gdy 21 rozdział, werset 13 rozdziału drugiej księgi Samuela. A gdy król Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, bardzo się rozgniewał, lecz nie wyrządził żadnej przykrości Amonowi, gdyż go miłował jako swojego pierworodnego. Absalom zaś, 22 kolejny werset, Absalom zaś nie rozmawiał z Amonem ani dobrze, ani źle. Absalom bowiem znienawidził Amona za to, że ten zhańbił Tamar, jego siostrę. Zdumiewająca dla wielu może być postawa Dawida. Dowiedział się, bardzo się rozgniewał, ale nie wyciągnął żadnych konsekwencji. I wielu powie, o wiele bardziej właściwa była postawa Amona, Absaloma, który znienawidził tego swojego wrednego brata, który śmiał uczynić coś takiego. Jak bardzo Dawid musiał cierpieć w swoim sercu, wiedząc, że jego ukochany syn, oczko w głowie, jego duma, popełnił taką ohydę, jak bardzo musiał się wzbraniać przed wyciągnięciem konsekwencji. Jak bardzo jego miłość do syna hamowała ten niemalże naturalny ruch, jakiego prowadzi nas gniew. Rozgniewał się, a więc powinien uderzyć z całą zapalczywością. Ile bólu musiało sprawić Dawidowi tłumienie tego gniewu. On cierpiał. On naprawdę cierpiał. Jeżeli ktoś z was był w podobnej sytuacji, kiedy jeżeli ktoś z was musiał toczyć podobną, przynajmniej walkę duchową, kochać kogoś, a jednocześnie wiedzieć, że to, co zrobił, jest ohydą. Kiedyś wygłosiłem tutaj kazanie, zresztą taki też jest rozdział w naszej książce na temat bólu, na temat ogniowej próby miłości. To właśnie była taka ogniowa próba miłości. Ból, który aż pali, a jednocześnie miłość, która powstrzymuje przed konsekwencjami. Jeżeli chodzi o Absaloma, no to wielu tych, których serca są bardziej nastawione na religię, na prawo, na regulaminy, wielu powie, tak, należało właśnie postąpić, znienawidzić tego brata. Tymże Absalom nie miał tam, powiedzmy sobie, nic do gadania. Jego nienawiść była też w jakiś sposób powstrzymywana przez to, że w tym domu o wszystkim decydował ojciec, a nie synek Absalom. Nieraz mamy skłonności do takiego buntowania się. I ja bym to inaczej załatwił. Ja bym inaczej postąpił. Ja to bym wiedział, jak zareagować na tego typu ohydne postępowanie. Ale to nie ja, całe szczęście. To nie ty podejmujesz decyzję. I dzięki Bogu, że ustawił w ten, a nie w inny sposób hierarchię decyzji w Domu Bożym. Niemniej jednak Absalom pieścił, pielęgnował tą nienawiść w swoim sercu. Zamiast zastanowić się nad tym, jak ojciec, z czym zmaga się ojciec, zamiast docenić to, że ojciec mimo swojej sprawiedliwości, mimo stanowczego podejścia do każdego grzechu, do każdej nieprawości, kocha i to jeszcze jak kocha, szczególną miłością. Zamiast zastanowić się, jak wielkie cierpienia musi ojciec przeżywać, zaczął po swojemu kombinować, jakby tu postawić na swoim, jakby tu postąpić według swojego, a nie ojcowskiego serca. Zaczęło się oczywiście od krytyki, a potem już poszło jak lawina. Wykombinował, co wykombinował 2 lata później, aż 2 lata trwało. Trwało to zmaganie jakby. To nie było zmaganie, to było pielęgnowanie nienawiści. 2 lata później urządził podstrzyżyny, strzyżenie owiec, na które zaprosił wszystkich synów Dawidowych, wszystkich swoich braci. Uzyskał podstępnie zgodę Dawida na to, by ich wszystkich zaprosić. I na tej imprezie, na tej uroczystości doprowadził do zamordowania Absaloma, pierworodnego, kochanego przez ojca. Wykonał na nim swój własny, sprawiedliwy wyrok. Ktoś by powiedział, no to przynajmniej on się okazał mężczyzną w tym domu. On postąpił tak, jak należało postąpić. Czy zastanowił się przez moment nad tym, jaki dodatkowy i to straszny ból zadał sercu swojego ojca. Nie tylko, że ten ojciec zmagał się z tym, co się stało. Robił, co mógł, żeby jego pierworodny w jakiś sposób dojrzał do tego, by kiedyś poprowadzić ten naród, przejąć berło księcia Izraela, by rozprawił się z tym, co kiedyś zrobił. Dawid wiedział, jak się z tym rozprawić, bo sam na początku upadł i popełnił straszne, ohydne rzeczy, ale przyszedł z tym do Boga, wyznał swoje grzechy i otrzymał przebaczenie. Tymczasem Absalom załatwił sprawę po swojemu. A ponieważ wiedział, że ojcu na pewno się takie rozwiązanie nie spodoba, uciekł. Uciekł od ojca. Czy myślicie, czy ktokolwiek z was myśli, że ojciec wtedy odetchnął z ulgą? Dobrze, że ten wstrętny typek Absalom uciekł. Przynajmniej nie muszę załatwiać tego problemu tutaj. Jakby nie uciekł, to ja bym mu, prawda, tutaj go wyprostował. Nie tylko rozum, ale kręgosłup. Tymczasem, gdy Absalom przebywał na swojej ucieczce, 38 rozdział 13 rozdziału 2 Samuelowej, gdy zaś Absalom po swojej ucieczce przybył do Talmaja, króla Geszur, i przebywał tam już 3 lata, zatęskniło serce Dawida za spotkaniem z Absalomem, gdyż pocieszył się już po śmierci Amona. Dawid pogodził się ze śmiercią syna. Wiedział, że nic już w tej sprawie on zmienić nie może. Ból w jego sercu pozostawał, ale nie pojawiło się tam odrzucenie dla Absaloma. Nie pojawiło się tam potępienie, w którym nigdy, przenigdy mu nie przebaczę, nigdy, przenigdy. Już jego noga mojego progu nie przekroczy. Jak go tylko dorwę, jak tylko gdzieś będzie w zasięgu mojej władzy, to wyrok go nie ominie. W 14 rozdziale 2 Samuelowej czytamy o Joabie, synu Seruja, który zauważył, który zaobserwował, który domyślił się, jak bardzo król tęskni za Absalomem. I to tenże Joab doprowadził, jak potem możemy w 14 rozdziale przeczytać, do pojednania Dawida z synem Absalomem. Widział tęsknotę, widział ból serca ojca. Dawał sobie sprawę, jaki jest Absalom. Bo to, co zrobił w naszej kulturze, to trudno to zrozumieć, ale w ich mniejszej wtedy było czymś absolutnie niedopuszczalnym, żeby syn w domu ojca zrobił taką rzecz. Wziął swoje ręce w wymiar sprawiedliwości. Postąpił tak, jak postąpił. Ktoś to porywa się na coś takiego. Można by powiedzieć, no, wymaga szczególnego, potem szczególnego traktowania, szczególnej obserwacji, szanowania. Jednak ból serca ojca Dawida był tak wielki, że Joab doprowadza. Przeczytajcie ten 14 rozdział sobie, zobaczycie, jak to się odbyło. Joab doprowadza do pojednania Dawida z Absalomem. I cóż się wtedy dzieje, kochani? Absalom powinien z radością przybiec do tatusia, przeprosić za to wręcz przeteczeństwo, które popełnił, za tą ohydę, za tą zbrodnię, przyjąć jego łaskę, przyjąć jego przebaczenie i w żaden już sposób nigdy więcej nie sprawiać bólu swojemu kochanemu ojcu. A tymczasem Absalom, o którym wam mówiłem, że był szczególnie urodziwym i szczególnie jakąś taką dysponował charyzmą, która predysponuje do rządzenia. W 15 rozdziale od 1 do, a może do 4 wersetu, przeczytajmy sobie, co on to robił. I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z 50 mężów. Zwykł też Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie, a ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał: z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiadał: z tego, a z tego plemienia izraelskiego jest twój sługa, wtedy Absalom mawiał do niego: patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom: gdyby to mnie ustanowiono sędzią tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzyłbym mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go w objęcia i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd i pozyskiwał sobie z serca mężów izraelskich. Na kłamstwie, na podstępie, na manipulacji budował swoją pozycję na królewskim dworze. Był tam, wrócił tam tylko i wyłącznie z powodu miłości ojca. Nie z powodu własnych zasług, nie z powodu swojego prawego charakteru, czy swojej wyjątkowej wrażliwości na sprawiedliwość, jak to i dzisiaj niektórzy na to się powołują. Wrócił tam dzięki łasce, dzięki przebaczeniu ojca. I co robił? I do czego zmierzał? Trudno mieć nadzieję, że coś takiego może się dobrze skończyć. Trudno mieć nadzieję, że ktoś, kto buduje na kłamstwie, manipulacji swoją przyszłość, w pewnym momencie ocknie się, opamięta i powie: przepraszam, tatusiu, pomyliłem się. Rozsiewał wokół siebie zwątpienie. Wlewał jad do uszu tych, którzy szli po sprawiedliwość do króla. Siał zwątpienie w ich sercach. Obniżał rangę króla, wywyższając siebie. Co tam jakiś Dawid może, tamto nikt nie zna prawdziwej sprawiedliwości. Gdybym to ja był królem, ja bym wiedział, jak postąpić. I ten bunt rósł, aż wreszcie Dawid, o czym czytamy w 15 też rozdziale, musiał opuścić Jerozolimę i uciekać stamtąd przed swoim własnym synem. Synem, któremu przebaczył, synem, którego przygarnił, synem, za którym tęsknił tyle lat. I przed nim musiał uciekać. Coś niesamowitego, coś porażającego. Przejdźmy dalej, przejdźmy do 18 rozdziału drugiej księgi Samuelowej. Dawid zgromadził wystarczające siły. Bardzo ciekawe są poprzednie rozdziały o tym, jak Dawid radził sobie na tym wygnaniu, jak Bóg uczył go i przygotowywał do przeprowadzenia wojny, batalii, której no, bez Bożej pomocy nie dałby rady przeprowadzić. Jak po raz pierwszy powstał tajny wywiad, coś, czego wcześniej nie znano. Dla mężczyzn bardzo ciekawa lektura, jeżeli chodzi o taktykę wojenną. Ale czytamy potem dalej w 18 rozdziale od 1 do 5 wersetu. Potem dokonał Dawid przeglądu zbrojnego ludu, który był z nim, i ustanowił dla niego dowódców nad tysiącami i nad setkami. Dawid podzielił zbrojny lud na 3 oddziały, oddając jeden pod dowództwo Joaba, drugi pod dowództwo Abiszaja, syna Seruji, brata Joabowego, a trzeci pod dowództwo Itaja Gitejczyka. Rzekł też król do zbrojnego ludu: ja również wyruszę z wami. Lecz zbrojny lud odpowiedział: nie wyruszaj, gdyż choćbyśmy uciekli, nie będą na nas zwracali uwagi, i choćby z nas połowa zginęła, nie będą na nas zwracali uwagi, ty bowiem staniesz za 10 000 naszych. Lepiej będzie, gdy będziesz mógł przyjść nam z pomocą z miasta. Odpowiedział im król: co wy uznacie za dobre, to ja uczynię. I stanął król w bramie, a całe wojsko przechodziło w setkach i w tysiącach. I wydał też król taki rozkaz Joabowi i Abiszajowi i Itajowi: łagodnie mi postąpcie z młodzieńcem Absalomem. A całe wojsko słyszało, gdy król dawał wodzom ten rozkaz odnośnie do Absaloma. Po tym, co się wydarzyło, bo tej no, tragedii wygnania, tragedii uciekania przed własnym kochanym dzieckiem, tragedii odrzucenia, jakiego no, nie mógł się na pewno spodziewać, tak bardzo go kochając, tak bardzo za nim tęskniąc. Po tym wszystkim król jest zmuszony do tego, by wyruszyć i odzyskać swoje miasto. To nie kwestia pazarności. On tak jakby dobrowolnie nawet poszedł na to wygnanie, by nie przelewać krwi. Nie przelewać krwi swoich żołnierzy, ale znalazł się w sytuacji, kiedy ze względu też na dobro tego ludu, z pełną świadomością, jakim władcą jest i jakim dalej może być i do czego doprowadzi ten naród Absalom z tym swoim wrednym charakterem, musiał wyruszyć przeciwko niemu. I rozkaz. Podziewalibyśmy się bardziej rozkazu w stylu: żywego lub umarłego dostarczyć do mnie. Tak postępują wielcy wodzowie. Takie dyspozycje wydają: żywego lub umarłego. A tymczasem słyszymy tu rozkaz płynący z serca kochającego ojca: łagodnie mi postąpcie z młodzieńcem. Łagodnie mi postąpcie z młodzieńcem Absalomem. Wojsko to słyszało. Dowódcy to słyszeli. I w pewnym momencie tej bitwy dzieją się... No przeczytajmy sobie. To będzie dużo lepsze niż moje opowiadanie. 18 rozdział od 8 wersetu. Gdy bowiem bitwa rozciągnęła się tam po całej okolicznej krainie, las pochłonął w tym dniu więcej zbrojnego ludu, niż go w tym dniu pożar miecz. Absalom natknął się przypadkowo na sługi Dawida. Jechał on na mule, a ten muł wbiegł pod gęste gałęzie wielkiego dębu, tak, iż jego głowa zaczepiła się o dąb i zawisł między niebem a ziemią. Muł zaś, na którym jechał, pocwałował dalej. Dostrzegł to jeden człowiek i doniósł o tym Joabowi, mówiąc: widziałem Absaloma wiszącego na dębie. Wtedy rzekł Joab do tego człowieka, który mu o tym doniósł: jeżeli widziałeś, to dlaczego go tam z miejsca nie powaliłeś na ziemię? Byłbym ci za to dał 10 srebrników. i jeden pasz. Lecz człowiek ten rzekł do Joaba: choćbym miano odważyć na rękę 1000 srebrników, nie wyciągnąłbym mojej ręki na syna królewskiego, gdyż na własne uszy słyszałem, jak król zakazał tobie, Jabiszajowi i Itajowi szczęście mi młodzieńca Absaloma. Czyż miałbym podstępnie godzić na jego życie? Wszak żadna rzecz nie ukryje się przed królem i ty sam wystąpiłbyś przeciwko mnie. Joab zaś odpowiedział: w takim razie nie będę cię dłużej przy sobie zatrzymywał. Potem wziął 3 włócznie do ręki i wbił je w serce Absaloma, gdy ten jeszcze żywy wisiał na dębie. Potem otoczyło Absaloma 10 młodzieńców, gierków Joaba, którzy nosili jego zbroję. Rzucili się na niego i zabili go. Wtedy Joab zadał w trąbę i wojsko zawróciło z pogoni za Izraelem, gdyż Joab je wstrzymał. Absaloma zaś wzięli i wrzucili w lesie do wielkiego dołu i narzucili na niego bardzo wielką kupę kamieni. Cały Izrael zaś pierzchnął, każdy do swojego namiotu. Co ten Joab najlepszego zrobił? Dostał taki wyraźny rozkaz, dostał takie wyraźne królewskie polecenie, a tu postępuje dokładnie na odwrót. Czy Joab był aż tak zły? Czy Joab próbował być bardziej sprawiedliwy od swojego króla? Wszak to Joab kiedyś rozpoznał, co się dzieje w sercu Dawida i doprowadził do ich pojednania. Czy żałował tego? Nie, na pewno nie. Kiedy zobaczył szczęście ojca, że Absalom wrócił z tej ucieczki, kiedy zobaczył ich znowu razem, to było zupełnie wystarczające. Miłość, którą Dawid miał do swoich dzieci, była wręcz niezwykła. Cierpiał i kochał. Kochał i cierpiał. Znosił takie straszne odrzucenie i nie przestawał ich kochać. Nawet w tej dramatycznej sytuacji, kiedy zaczyna się bitwa na śmierć i życie, to już nie kwestia przekonywania, nie kwestia namawiania, nie kwestia wołania: syneczku, wróć do mnie, przeproś tatusia, wszystko będzie dobrze. To kwestia walki na śmierć i życie. Dawid wydaje polecenie: uważajcie mi na niego, chrońcie mi tego. Kiedy Dawid dowiedział się, i tu też polecam bardzo 18 rozdział drugiej księgi Samuelowej, jak to się odbyło. Kiedy Dawid dowiedział się o śmierci swojego syna w 33 wersecie 18 rozdziału czytamy: wtedy król zadrżał i wstąpiwszy do górnej komnaty nad bramą, zaczął płakać i chodząc tam i z powrotem tak wołał: synu mój Absalomie, synu mój Absalomie, obym to ja był umarł zamiast ciebie, Absalomie, synu mój, synu mój. Jeden werset, ale tak przepełniony bólem ojcowskiego serca. Jeden werset, który pozwala nam sobie wyobrazić rozpacz, ból, tragedię, jaką przeżywał wówczas ojciec z powodu swojego syna. Krnąbrnego, zbuntowanego, niewdzięcznego, podstępnego, kłamliwego. Ale jego dziecka. Ktoś może pomyśleć, że żeby stało się zadość sprawiedliwości, żeby Dawid mógł dać upust temu bólowi, powinien znaleźć winnych tej strasznej śmierci i ukarać ich surowo. Wszak złamali królewski rozkaz, postąpili wbrew woli króla, zadali ból królewskiemu sercu, a więc polecą głowy, a więc polecą wyroki. To najpewniej wyroki śmierci. W 19 rozdziale drugiej Księgi Samuelowej od pierwszego wersetu czytamy tak. Gdy doniesiono Joabowi, król płacze i lamentuje nad Absalomem. Zmieniła się w tym dniu radość ze zwycięstwa w żałobę dla całego ludu. Lud bowiem dowiedział się w tym dniu, przygnębiony jest król z powodu swego syna. To też wojsko w tym dniu tylko ukradkiem wchodziło do miasta. Tak jak ukradkiem wchodzi wojsko, które okryło się hańbą przez to, że uciekło z pola bitwy. Król zaś zasłonił swoją twarz i głośno krzyczał: synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój. Wtedy Joab poszedł do króla, do jego domu i rzekł: znieważyłeś dzisiaj wszystkich twoich wojowników, którzy dziś uratowali twoje życie i życie twoich synów i twoich córek i życie twoich żon i życie twoich nałożnic. Okazując miłość tym, którzy cię nienawidzą i nienawidząc tych, którzy cię miłują. Dziś bowiem dałeś do zrozumienia, że niczym są dla ciebie wodzowie i wojownicy. Ja zaś wiem już dzisiaj, że gdyby Absalom pozostał przy życiu, to my byśmy dziś wszyscy poginęli. Wtedy wydałoby ci się to słuszne. Lecz teraz wstań i wystąp i przemów serdecznie do swoich sług. Przysięgam bowiem na Pana, że jeżeli nie wystąpisz, to nie pozostanie przy tobie dzisiejszej nocy ani jeden. To zaś będzie dla ciebie większym nieszczęściem niż wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na ciebie od twojej młodości do dzisiejszego dnia. Wtedy król i zajął swoje miejsce w bramie. Doniesiono więc całemu zbrojnemu ludowi: oto król zajął swoje miejsce w bramie. To też przyszedł cały lud zbrojny i stanął przed królem. A Izraelici zbiegli każdy do swojego namiotu. Kochamy, jeżeli ktoś jest litościwy, jeżeli ktoś jest tolerancyjny, jeżeli ktoś jest wszystkim przebaczający, łaskawy ponad miarę. Super, gdy jest ktoś taki. Ale kiedy z powodu właśnie tej łaskawości zło zaczyna się szerzyć, zło czuje się bezkarne, zło nabiera przekonania, że może sobie robić, co się mu żywnie podoba, bo ten, który tu rządzi, jest tak łaskawy, tak miłosierny, tak bardzo kochający, że nigdy nikomu niczego, żadnych konsekwencji nie pociągnie do konsekwencji, nie będzie surowy, wprost przeciwnie. Jak się czują wówczas ci prawi, ci, którzy walczą po stronie króla, ci, którzy narażają swoje życie, by zapanowała sprawiedliwość, ci, którzy zdają sobie sprawę, że rządy takich Absalomów doprowadzą do totalnej tragedii w całym kraju. Że ci prawi, ci odważni, ci bogobojni zginą. Joab mówi do króla: gdyby się nie stało, to się stało, żaden z nas, twoich żołnierzy, tych, którzy stoją po twojej stronie, tych, którzy cię szczerze kochają, którzy kochają twoje słowo, kochają twoją sprawiedliwość, kochają twoją miłość, którą widzą w tobie, żaden z nas by się nie ostał. Tacy jak Absalom wyrżnęliby nas w pień. Więc co? Bardziej kochasz tych, którzy cię nienawidzą? a nienawidzisz tych, którzy cię kochają? Czy taka jest Boża sprawiedliwość? Dawid musiał cię opanować. Dawid musiał stanąć na wysokości zadania. Dawid jako król i władca, namaszczony przez Boga, nie mógł sobie tu pozwolić na swoje własne słabości. Na to, by wpaść w depresję i prawda, róbcie sobie co chcecie, ja idę płakać, rozpaczać. Bóg go postawił jako księcia nad Izraelem, namaścił go. Bóg wiedział, z jakimi kłopotami, delikatnie mówiąc, z jakimi tragediami, mówiąc już dosadniej, będzie się musiał Dawid zmierzyć. I Bóg oczekiwał od niego takiego, a nie innego postępowania. By stanął w bramie, podniósł wysoko z głowy. By wojsko, by ci, którzy opowiedzieli się po stronie sprawiedliwości, po stronie tego, którego Bóg namaścił, by oni zobaczyli, że król naprawdę ceni to, co zrobili. Że król, że nie walczyli nadaremnie. Że to nie była kwestia, niewłaściwie wybrali stronnictwo polityczne, ale że opowiedzieli się po właściwej stronie. Po stronie Boga, który powołał Dawida na to stanowisko. Oni widzieli niedoskonałość Dawida w wielu, ale to w wielu dziedzinach jego królowania. A mimo to wiedzieli, że to Dawid, a nie Absalom, jest powołany na króla, na księcia nad Izraelem. Nieraz przypominamy sobie, mówiąc o postaci Dawida, Bożą opinię na jego temat, że Dawid był człowiekiem według Bożego serca. Dlatego to nie jest poetycka przenośnia, to nie jest moje jakaś gimnastyka umysłowa, ale konsekwencja wynikająca z Bożego Słowa. Kiedy Dawid płakał nad tym, co przydarzyło się Absalomowi, kiedy Dawid rozpaczał, kiedy Dawid nie mógł sobie poradzić z tym bólem, to samo, dokładnie to samo działo się w sercu Boga. Ból Bożego serca z powodu odstępstwa, z powodu tego, że jego dzieci podejmują takie straszne decyzje, z powodu tego, że jego dzieci giną w wyniku tych decyzji, jest dokładnie taki sam. A może nawet o wiele, a nawet na pewno o wiele, wiele większy, bo już kiedyś wam mówiłem, że kiedy zaczynaliśmy służbę wśród bezdomnych, był taki czas, dość długi, kiedy Bóg położył mi na sercu taką maleńką cząstkę jego bólu z powodu waszych losów. I wszyscy mnie napominali, weź się wreszcie uśmiechnij, powiedz, że coś radosnego, powiedz jakieś świadectwo, podskocz tam na tej scenie, zaklaskaj, powiedz aleluja. Ja mówiłem, nie potrafię. Bóg położył na moim sercu maleńką cząstkę bólu, swojego bólu z powodu losu bezdomnych tu w Krakowie, tu na krakowskich ulicach. To nie był ból po to, bym chodził wiecznie ze spuszczoną głową i nic nie robił. To był ból, który zainspirował mnie do działań, do których nie byłem absolutnie zdolny. Byłem przekonany, że nie nadaję się do tej służby. Że ja tego nie potrafię, że jest tylu, którzy lepiej by się do tego nadali. I dzisiaj też tak myślę, że i wówczas też było wielu, wielu, którzy lepiej ode mnie by to zrobili. Ale ta cząstka, maleńka cząstka Bożego bólu położona na moim sercu sprawiła, że nie chciałem, żeby Bóg cierpiał z waszego powodu. Byłem gotów zrobić wszystko, absolutnie wszystko, i Ilonka to potwierdzi, żeby ten ból w z Bożego serca zniknął, żeby się wam zaczęło dziać lepiej, żebyście mieli tak, jak to Bóg chce. Jak najlepiej. Dwa dni temu na Radzie w mieście rozmawialiśmy o standardach pomocy dla bezdomnych. I padły konkretne pytania. Czy potrzeba więcej miejsc? Czy potrzeba więcej żywności? Czy potrzeba więcej odzieży? I ja powiedziałem, absolutnie nie. Pod każdym względem tego jest wystarczająco. Natomiast nasze standardy pomocy, tej pomocy, która jest codzienną, taką niby zwyczajną, muszą być podnoszone przez to, byśmy dbali o wasze dusze, o wasze duchowe potrzeby. By to nie było kanapka, następny miska, następny siatka z owocami, następny. Ale byśmy mogli z każdym porozmawiać, posłuchać o jego problemach, spytać się, co się stało, że dzisiaj masz takie kłopoty, może mogę ci jakoś pomóc. Byśmy mogli wskazać na Boga, jako na tego, który chce, bardzo chce pomóc każdemu. Wiecie, i wszyscy, nie tylko Albertyni, ale ludzie ze świeckich tam instytucji, zgodzili się ze mną w zupełności, że takie podnoszenie standardów pomocy to jest to, o co chodzi. Prawdopodobnie wejdą niedługo dyrektywy odnośnie zagęszczenia w schroniskach i zgodnie z europejskimi normami będziemy musieli każdemu z was zapewnić ileś tam metrów kwadratowych, co wiąże się, wiązało z tym, że ubędzie miejsc. Ale na to miasto też jest w tej chwili przygotowane i tu też było wołanie też nie tylko z mojej strony, ale ze strony tych, którzy od lat pracują wśród bezdomnych. Wołanie o to, by powstawało więcej takich małych domów. Padła propozycja, by miasto sprzedało to makucha. I no, niech tam zrobią sobie co chcą, biuro festiwalowe czy coś. Ale za te pieniądze uruchomi 3 czy 4 mniejsze domy, w których relacje prowadzących domy, w których wasze wzajemne relacje między sobą będą mogły być budowane tak jak w rodzinie, jak w domu. To jest podnoszenie standardów pomocy dla bezdomnych, a nie doładować jeszcze. Tutaj macie żywności pod dostatkiem, odzieży pod dostatkiem. Tutaj brat Paweł przywiózł dzisiaj znowu wspaniałe ciuchy i wielu potrzebujących znajdzie to, co potrzeba. Ale co ze stanem waszych serc, a co ze stanem waszych dusz? Dokąd zejdziecie ze swoim nieprzebaczeniem? Dokąd zejdziecie ze swoją własną sprawiedliwością? Ze swoją własną mściwością? Bóg mnie będzie chronił, bo Bozia mnie kocha. Bóg cię kocha i cierpi z powodu twoich idiotycznych decyzji, twojego buntu, twojego przeciwstawiania się jemu, przed niesłuchania Bożego Słowa. Bóg cierpi i wreszcie przychodzi moment, kiedy można powiedzieć, pogodzi się mimo tego cierpienia z twoją śmiercią. Bo co by się stało z Bożym ludem, gdyby Bóg nadal tolerował takie rzeczy? Psalm 1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa innymi nocą. Są wśród nas tacy, którzy zaczynają dopiero, może późno, ale zaczynają swoją dorosłą drogę. Zaczynają, zakładają związki małżeńskie. Biorą na siebie odpowiedzialność za rodzinę. Są wśród nas tacy, którzy, można powiedzieć, kończą swoją ziemską drogę. Mają już swoje lata. Choroby, które przyszły na nich, zniszczyły ich bardzo, ale to bardzo. Te chwile tutaj to może ostatnie już chwile na tym świecie. Są tacy, którzy zmagają się z trudnościami, walczą mimo wszystko, ale w ich sercach jest ta Boża sprawiedliwość. W ich sercach jest ta determinacja. Jednak będę walczył, nawet z przeważającymi siłami wroga. Nie wychodzi. Trzeba uciec czasami, ale wracam, zaciskam zęby i walczę, bo taka jest Boża sprawiedliwość. Bo to jest ta strona, po której mam stanąć i walczyć. Co będzie z tymi, którzy zaczynają życie, kończą życie? Zmagają się teraz. Jeżeli pozwolimy na to, by zasiadali w gronie bezbożnych, by na ich drodze wokół nich gromadzali się nieupamiętani grzesznicy, by wlewali jad szyderstwa do ich uszu, do ich mózgów, do ich serc. Nieraz widzimy, jest ktoś, kto przychodzi pełen nadziei, uda mi się, pewnie. I natychmiast siada przy nim szyderca i zaczyna się chichranie. I rąka stoi tutaj i mówi o grzechu, a tam chichranie, tam szeptanie, tam podrygiwanie, ha, ha, ha. Ona nie mówiła tego od siebie, mówiła z Bożego serca. Psalm, który czytała, jest przerażający, ale to jest pokazujący, jaką tragedią jest grzech dla każdego z nas. Jeżeli ktoś jeszcze dalej próbuje mówić, nie przejmuj się grzech, bo tatuś mnie kocha. Dawid, człowiek według Bożego serca. To przez niego Ojciec Niebieski pokazuje, jak bardzo nas kocha, jak bardzo cierpi z powodu tych wyborów. Ja nie jestem waszym sędzią. Ja nie mogę powiedzieć, ten szydzi, a tamten szczerze idzie za Bogiem. Widzę wasze zmagania. Widzimy, kto szczerze w upamiętaniu powraca i szczerze żałuje przed Bogiem. Zdaje sobie sprawę, z jaką okropnością się zmierzył, jaką tragedię, takiej tragedii mógł go doprowadzić grzech. I są tacy, którzy sobie nic z tego grzechu nie robią. Wracają jakby nigdy nic, bo Boża łaska, bo tatuś kocha i już. I zaczynają jak Absalom. Szu, 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 szu. Wlewać jad do życia tych, którzy chcą żyć. Zatruwać ich trucizną, która niesie śmierć. Jak długo jeszcze mamy tolerować? Mówiłem o tych światowych standardach pomagania. A co z naszymi, Bożymi? Czy to jedno drugiemu zaprzecza? Czy ktokolwiek prowadząc świecki ośrodek pozwoli na takie rzeczy? Od razu powie, zaraz, wyrzucić na łeb, na pysk. To, oni tu chcą mieć pokój. Kiedy opowiadano o tym, co się działo dotychczas w ogrzewaniach, kiedy odkąd zezwolono, by również lekko podpici znajdywali tam schronienie. No to jest ratowanie życia. No to trzeba to było jakoś się zgodzić. Ale mówi, czasami był spokój. Wszyscy przychodzili wdzięczni. Tak jak na Koprowej. Wdzięczni, że znaleźli schronienie. Że w tych strasznych mrozach, jakie wtedy byli, przychodzą do miejsca, gdzie pali się w kominku, gdzie jest ciepła zupa, gdzie jest ciasno, bo ciasno, ale jest. Ale był czas, że czasami jeden przyszedł i rozchrzanił cały pokój. Całe to miejsce schronienia. Sprawił, że ludzie powiedzieli, nie chcę tam więcej się pokazać. Z powodu jednego, który przyniósł tyle zła, tyle jadu, tyle pretensji, tyle roszczeń, to się należy, tamto się należy, to jest złe, tamte krytyka, obmawianie i cały czas mina nieszczęśnika, któremu, prawda, wszyscy mają pomagać. Mówi jeden, mój 60 na ogrzewalni, a przychodzi jeden i niszczy to wszystko. I teraz ból serca takiego prowadzącego, no, co mam zrobić? Myślą rozsądnie. Ze względu na tych, proszę telefon, zabrać go. I tak się często kończyło. My nie mamy zamiaru dzwonić i prosić, zabrać mi tego. Nie mam zamiaru też, mimo tych słów zachęty, ale może dzięki też tym słowom zachęty, robić tego po swojemu. Ale będę prosił Boga. Będę ujawniał nieustannie zamysły serc. Bądźcie, drodzy bracia, siostry, czujni. Nieraz ze słodyczą, z pseudomiłością, z taką fałszywą troskliwością. Ktoś będzie wam doradzał, jak to lekceważyć Boże Słowa, jak to za nic mieć ostrzeżenie przed grzechem. Palenie, piweczka, nieprzebaczenie. A cóż oni wiedzą o życiu? I tak jestem zbawiony, bo przecież tatuś mnie kocha. Ile bólu jeszcze chcesz zadawać swojemu Ojcu w niebie? Ile chcesz jeszcze jego łez? Łez w ukryciu, jak śpiewamy nieraz tej pieśni. Jak długo jeszcze będziesz wmawiał wszystkim sobie, że wszystko jest w porządku, że to ty jesteś na dobrej drodze, a oni niewłaściwie tutaj rządzą, niewłaściwie głoszą. Ty znasz prawdziwie serce Boga, a to, co oni mówią, to jest kłamstwo. Gdyby nie Boża łaska, gdyby nie Boża miłość, gdyby nie ten ból Bożego serca z powodu naszych losów, nie byłoby tu już dzisiaj żadnego z nas. Ja wiem, ile razy bym zginął tragiczną śmiercią. Ja wiem, na co sobie zasłużyłem. A jednak tu jestem. Bóg przyjął to moje wyznanie grzechów. Bóg przyjął to moje szczere pragnienie chodzenia Jego drogami, słuchania Jego, wykonywania Jego woli. To nie było podstępne manipulowanie Bogiem. To było szczere w moim sercu. Ja wiem, jak bolało to wyznanie. Ja wiem, jak bolało przyznanie się do grzechu przed własnymi dziećmi, przed żoną, która mnie skrzywdziła, porzuciła, zdradziła. I proszenie jej o przebaczenie. Wiem, ile kosztowało Ilonkę. Bóg przyjął. Bóg sprawił, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. On to uczyni, jak czytaliśmy w liście do Tesaloniczan. On zna nasze serca. On wie, kto nim manipuluje. On wie, kto oszukuje. I będziemy się modlić, będziemy prosić, by wszyscy bezbożnicy, szydercy odeszli stąd. By nie zatruwali niczyjego życia. By nie pysznili się tutaj, jak Absalom w bramie. No i co mi zrobią? My nic ci nie zrobimy. Ale miej świadomość. Miej świadomość i niech Duch Święty nie pozwoli ci o tym zapomnieć. Jak bardzo Bóg cierpi z tego powodu. To trudne i smutne słowo, ale taka jest rzeczywistość dzisiaj. Bóg wzywa do upamiętania. Nie zatwardzajcie serc, nie zatykajcie uszu. Nie pozwólcie. Nie przyłączajcie się do grona szyderców. Bóg w swoim bólu prosi nas dzisiaj o to. Amen.